Moi drodzy, na pewno zetknęliście się z tym, że ktoś narzekał na Boga i stawiał zarzuty rozmaitego typu, a czemu Bóg to nie zrobi, a tamto, a jak jest taki dobry, to czemu to i tamto się wydarza. I ludzie często noszą w swoim sercu urazę do Boga. I mają przeróżnego rodzaju pretensje, że Bóg nie zrobił tego tak, jak oni uważają. Wtedy Bóg byłby rzeczywiście taki, powiedzielibyśmy dzisiaj młodzieżowo, cool, bo robi to, co my oczekujemy, czego my chcemy. I dzisiejszy temat dotyczy przymierza, jakie zawarł Bóg z człowiekiem. To przymierze jest dowodem na to, że Bóg wielce troszczy się o człowieka. Że człowiek nie jest mu obojętny. Kiedy pojawił się problem, zwłaszcza problem grzechu w życiu człowieka, to Bóg wykazał inicjatywę. To Bóg postarał się o przymierze, które otworzyło człowiekowi drogę do uświęcenia i do bycia podobnym Bogu. Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, mówi Bóg. Więc dzisiaj będziemy rozważać w sercu swoim nie pretensje, jakie mamy do Boga, ale będziemy rozważać to, czego nie zauważamy, że Bóg czyni w życiu człowieka. Tutaj gdzieś na tej tabeli, którą widzicie, jest 8 wyszczególnionych różnych przymierz. Ja nie będę omawiał ich, tylko tak gwoli ciekawości, chcę to, o tym powiedzieć, przytoczyć to, że coś takiego istnieje. My tak czasem myślimy o przymierzu, no to tak w zasadzie myślimy o dwóch przymierzach. O przymierzu Starego Testamentu, przymierzu Nowego Testamentu, a tych przymierzy z Bogiem jest znacznie więcej. I dzisiaj zatytułowałem kazanie przymierze i jego potwierdzenie przez znak. A więc dzisiaj będziemy mówić o przymierzu, a tak naprawdę będziemy mówić o znaku, bo tym różnym przymierzom, które zostaje zawarte z Bogiem, jako pieczęć na dokumencie służy znak. Każde z przymierzy ma znak. Bracia i siostry, dzisiaj o tych znakach będę chciał głównie mówić. A więc początek, pierwsze z tych przymierzy, które chciałbym omówić ze względu na przepiękny znak. To jest przymierze, które zawarł Bóg z Noe. Kiedy zawierał Bóg przymierze z Noe, to pojawił się znak na niebie. Przymierze było potwierdzone podpisem, moglibyśmy powiedzieć, cudownym, przepięknym podpisem Boga. Noe był mężem sprawiedliwym. Był człowiekiem, który zaufał Bogu, a nie było mu to łatwo, ponieważ otrzymał zadanie od Boga, które myślę, że niewielu byłoby w stanie wypełnić, zrealizować. Noe miał wybudować specjalny statek, na którym zostanie ocalona ludzkość i część stworzenia, część zwierząt, które tam się miały znaleźć. I znalazły się. I długie lata trwało to, kiedy Noe uderzał młotkiem. Pewnie kiedy pracował, kiedy budował to niezwykłe urządzenie, które miało ocalić ludzi od wody. I ten stukot był co jakiś czas zwiastunem Ewangelii. To tak jakbym mówił Ewangelię, że przyjdzie dzień sądu, jeśli się nie opamiętasz. I to były czasy Noego. Noe, można by powiedzieć, był w tamtych czasach takim dziwakiem, który budował na śródlądziu ogromną łódź, ogromny statek. Nie budował go w stoczni. Dzisiaj statki są budowane w stoczni, później są wodowane, wprowadzane do wody, a wokół arki, którą wybudował Noe, nie było w ogóle wody. Wyobrażacie sobie, jak ludzie przechodzili koło czegoś takiego i patrzyli na coś takiego, mówili, no coś ma tam chyba, nie po kolei, ten budowniczy. Kto buduje okręt na śródlądziu? A Noe budował. Bo Noe był mężem Bożym, człowiekiem wiary, był człowiekiem sprawiedliwym, dlatego on liczył się ze słowem Boga. I Bóg, kiedy zawierał przymierze z Noe, powiedział, łuk mój kładę na obłoki. Co było tym łukiem? Tęcza. Przepiękna tęcza. Wielokolorowa tęcza. Ma kilka kolorów. I chciałem, żebyście zwrócili uwagę, że nie ma na tej tęczy koloru czarnego. A zauważyliście, myślę, niejednokrotnie, że dzisiaj ludzie, którzy reprezentują jakieś dziwne organizacje, posługują się tęczą, w której oprócz tych wszystkich kolorów, które widzicie, pojawia się też kolor czarny. Więc uważajcie na takie tęcze. Te tęcze nic nie mają wspólnego z tęczą Noego, z tęczą ludzi wierzących. Tęcza jest znakiem przymierza między Bogiem a ludźmi. Łuk mój kładę na obłoki. Tęcza, która pojawiła się po potopie na obłokach, była znakiem przymierza między Bogiem a ludzkością. W Starym Testamencie na określenie tęczy i łuku wojownika używa się tego samego słowa. Gdy więc Bóg mówi, że kładzie swój łuk na obłoki, znaczy to, iż go odkłada, że ów łuk przestaje być narzędziem gniewu. Wielobarwne, urocze zjawisko rozpiętej ponad ziemię tęczy ma nam o czymś przypominać. Ja chciałbym, bracia i siostry, zwrócić uwagę właśnie na ten niuans językowy w tekście hebrajskim, kiedy mowa jest o tęczy, mowa jest o łuku, o tym samym łuku, jaki nosił wojownik w starożytności. Kiedy strzelał z tego łuku, naciągał strzały i wypuszczał je. To była bardzo skuteczna broń. To było bardzo skuteczne narzędzie do, moglibyśmy powiedzieć, również polowania różnych innych celów. I oto teraz, kiedy mówimy o przymierzu między Noe a Bogiem, to mówimy o Bogu, który jest wojownikiem, który ma łuk, który ma strzały, który w każdej chwili może wystrzelić do ciebie. Ale ten Bóg nie strzela do człowieka z łuku. Ten Bóg swój łuk odkłada. Odkłada go na bok. i nie zamierza go używać. Tęcza jest tym łukiem, który pojawia się na niebie. To jest cudowny podpis pod przymierzem Boga z ludźmi w tamtych czasach. W czasach potopu, więc bardzo dawnych, zamierzchłych czasach. To są czasy początku ludzkości. Bo przecież z tej arki wyjdzie tylko 8 ludzi. 8 ludzi. I od nich wszystko się zacznie od nowa. I oto pojawia się tęcza. Wielobarwne, urocze zjawisko tęczy rozpiętej nad ziemią ma przypominać o stałej miłości i życzliwości Boga do wszystkich ludzi. To jest znak miłości. To jest znak miłości Boga do człowieka. Wiecie, kiedy w moim życiu widzę, a widuję ją często, tęczę, to na myśl przede wszystkim przychodzi mi to, że to jest znak, że to jest podpis Boga, że to Bóg daje znać. Jestem tutaj, kocham was, odłożyłem mój łuk. Popatrzcie na łuk na niebie, na chmurach, na tęczę, na jej barwę. To ja stoję za tym. To ja, twój Bóg. I w czasach Noego Bóg powiedział, że nigdy więcej nie zniszczy ziemię przez wodę. To był taki straszny kataklizm, że wszystko się zmieniło. Że warunki atmosferyczne się zmieniły na ziemi, że po potopie również geologia, cała powierzchnia ziemi uległa zmianom. Wszystko się zmieniło. Wszystko zaczęło inaczej funkcjonować niż przedtem. I kiedy widzisz tęczę na niebie, to pomyśl o tych rzeczach. I otwórz swoje usta. Boże, dziękuję ci, że kochasz mnie, że nie zapomniałeś, że twój gniew słuszny, który wylał się na ludzi w czasie potopu, nie dotyka mnie dzisiaj. Bo dzisiaj, Panie, ty jesteś ten, który odłożyłeś łuk, a przygotowałeś mi nie wojnę, ale pokój w Jezusie Chrystusie, Panu moim. Następna historia dotycząca przymierza to jest przymierze Abrahama i ono jest związane z obrzezaniem. Obrzezanie napletka było dla mężczyzn Izraela zewnętrznym znakiem przymierza z Bogiem. Wskazywało ono na ich posłuszeństwo przykazaniom Bożym. Paweł mówi, że dla uczniów Jezusa tylko wiara ma znaczenie, a nie obrzezanie. Zabieg ten, obrzezanie, stosowany na wschodzie w starożytności i dzisiaj również możemy spotkać w krajach arabskich ludzi, którzy są obrzezywani, mężczyzn, którzy są obrzezywani. U Izraelitów znak zewnętrzny przymierza między Bogiem a ludem wybranym i symbol włączenia człowieka do jego przymierza. Przy tym obrzędzie nadawano imię chłopcu. Więc obrzezanie następowało, pamiętacie kiedy? Ktoś tam powiedział, dobrze słyszę, 8 dnia. Tak się zastanawiałem, czemu nie 6, czemu nie 12. Bracia i siostry, w 8 dniu u niemowlęcia jest najlepsza krzepliwość krwi. I wtedy obrzezuje się chłopców do dzisiejszego dnia w synagodze albo w domu przychodzi osoba, która dokonuje tego obrzezania. Obrzezanie w czasach Abrahama było znakiem że Abraham i jego słudzy należą do Boga, do świętego Boga. Abraham był ojcem narodów. Od niego wszystko się wzięło. Kiedy Żydzi rozmawiają z Panem Jezusem, to mówią do niego: naszym ojcem jest Abraham. Pamiętacie, co im Pan Jezus powiedział? Ludzie, nie macie pojęcia, co mówicie. Waszym ojcem jest diabeł, a nie Abraham. Bo to, co wy robicie, to nie są uczynki Abrahama, tylko uczynki diabła. To straszne słowo. On to mówi do ludzi, którzy daliby się nie tylko obrzezać, ale i pociąć za wiarę w tamtych czasach. Mówi do całego tego establishmentu ludzi wierzących, do tej elity izraelskiej w tamtych czasach. Myślę, że to szokujące, co Pan Jezus wtedy powiedział. Dlatego też Paweł, apostoł, mówi, że dla uczniów Jezusa tylko wiara ma znaczenie, a nie obrzezanie. A więc następny znak, obrzezanie, znak przymierza. I następne przymierze, które chciałbym omówić, ono też należy do przymierzy związanych z Starym Testamentem. I może jest to przymierze najbardziej nam znane, ponieważ jest to przymierze spod góry Synaj. To jest przymierze Mojżesza. Mojżesz zawarł w imieniu narodu izraelskiego przymierze z Bogiem na Synaju. I wiecie, co się tam pojawiło jako znak tego przymierza? Pojawiły się tablice, kamienne tablice, dwie kamienne tablice. Jedna dotyczyła spraw między Bogiem a człowiekiem, a druga tablica dotyczyła spraw między ludźmi. Tak została podzielona. Dekalog. Na górze Synaj Bóg dał ludowi izraelskiemu 10 przykazań. Dosłownie jest napisane 10 słów. I jak Żydzi mówią o dekalogu, to mówią 10 słów. Wyrytych na dwóch kamiennych tablicach Bóg podał w nich wskazówki, których powinien przestrzegać lud izraelski, jeśli chce pozostać wiernym przymierzu, które zawarł z nim Bóg. Pojawia się nie tylko 10 przykazań na Synaju, ale cały zestaw praw, które dotyczą nie tylko relacji między człowiekiem a Bogiem, ale również dotyczą takiego życia codziennego. Można powiedzieć, że lud izraelski dostaje konstytucję, zestaw praw, którymi ma się posługiwać jako naród, bo oni wyszli jako niewolnicy z Egiptu, ale na pustyni stają się narodem i mają swoją konstytucję. I taką preambułą do tej konstytucji jest tych 10 przykazań. W sumie tych przykazań jest 613. Jest część zakazów i część takich zaleceń, co należy zrobić. Jezus uważał dekalog za nadal obowiązujący, co znalazło wyraz i w jego życiu, i w jego nauczaniu, ale zarazem kładł nacisk na przykazanie miłości Boga i bliźniego, widząc w nim wypełnienie wszelkiego prawa Bożego, w tym i 10 przykazań. Pan Jezus nigdzie nie negował dekalogu, 10 przykazań. Więcej, kiedy on mówi o zakonie, kiedy mówi o prawie, w tym słynnym kazaniu na górze, to powiada, że ani jota nie przeminie z Pisma Świętego, z prawa Bożego. Jota to jest najmniejsza literka alfabetu hebrajskiego. A więc najmniejsza nawet literka nie zniknie. Wszystko jest ważne. I Jezus bardzo poważnie traktował przykazania, bardzo serio podchodził do tych wszystkich spraw, które Mojżesz przekazał narodowi wybranemu i które dzisiaj są częścią tej pierwszej części naszej Biblii, czyli Tory, czyli pięcioksięgu, pięciu ksiąg, które napisał Mojżesz. O tym myślę, że doskonale wiecie. Pan Jezus, kiedy rozmawiał o tych przykazaniach, to on powiada w tym już wspominanym przeze mnie kazaniu, a napisano, a więc wiadomo wam jest, że napisano na przykład nie cudzołóż. Jezus tego nie obala, ale on mówi coś więcej. On wyciąga głębię tego przykazania. Nie tylko pokazuje literę, ale mówi, jeśli ktoś popatrzy w pożądliwy sposób na kobietę, to już dokonał się grzech w jego życiu. To już zgrzeszył tym, że pożądliwie patrzy na kobietę. To już dopuścił się grzechu w swoim sercu, mówi Pan Jezus. A więc to przykazanie nie cudzołóż mówiło o oczach. Nie patrz, Dawid, nie patrz na Batrzebę, bo to się może źle dla ciebie skończyć. Tak mówiło prawo mojżeszowe. A Jezus mówi, patrz na serce swoje. Jeśli tam będzie pożądliwość, to będziesz wypatrywał kobiet i mężczyzn będą kobiety wypatrywały, żeby grzeszyć. A więc Jezus rozwija, pokazuje sens tego przykazania. Rozwija tą głębię tego wszystkiego. Pokazuje to, jak to należy rozumieć i dlaczego Bóg w ogóle powiedział, żeby tego nie robić. To są głębokie duchowe sprawy związane z przymierzem. Wiecie, co się stało z tymi pierwszymi tablicami, jak Mojżesz przyszedł do obozu? Oś, ktoś tam dobrze mówi, że je roztrzaskł. A z jakiego powodu? Uznał, że coś im brakuje tym tablicom? Nie. Powodem byli ci ludzie, którym przyniósł te tablice. Oni nie żyli po Bożemu. Bracia i siostry, tablice Boże nie są dla tego świata. Tablice Boże są dla ludu Bożego. Patrzcie na to, w ten sposób na Biblię, jak ją czytacie. Nie patrzcie oczyma sąsiada, który codziennie bije swoją żonę. Nie patrzcie oczyma sąsiadki, która upija się, ale patrzcie oczyma swoimi, uczciwie na swoje życie. Oto Bóg zawarł z wami przymierze, bo Bóg kocha nas. I bracia i siostry, przechodzimy do ostatniego z przymierzy, które chciałbym dzisiaj omówić. To jest przymierze, którym znakiem jest krew. Krew. Znakiem jest krew w przymierzu Nowego Testamentu. Księgi Starego Testamentu nazywają krew duszą, bo ona jest siedliskiem życia. A ponieważ życie należy do Boga, przeto spożywanie krwi było ludziom zabronione. Warto to wiedzieć, bo nie wszyscy, którzy mienią się chrześcijanami, wiedzą o tym, że krwi nie wolno spożywać. Wystarczy pojechać do Sandomierza. Tam jest kościół, w którym jest na obrazach przedstawiony mord rytualny, w którym z chrześcijańskiego dziecka Żydzi mają spuszczać, ściągać krew na macę. Mieliście taką macę? I uśmiać można. Jest obraz w Sandomierzu, można pojechać, zobaczyć atrakcja tego miasta. Ale ci, którzy znają prawo, którym posługiwali się Żydzi, wiedzą, że to prawo było bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi o spożywanie krwi. Żydzi mieli wyraźny zakaz spożywania krwi. Powiem więcej, kiedy odbył się pierwszy ten synod apostolski w Jerozolimie, 15 rozdział dzieł apostolskich, to apostołowie powiedzieli o czterech rzeczach, które nie powinni czynić poganie, którzy nawracają się, którzy stają się chrześcijanami. I jedną z tych rzeczy jest, nie będziecie jeść tego, co z krwi, co z krwią. Dlatego wielu takich rygorystycznych chrześcijan, nie zrozumcie mnie źle, ale ja na przykład nie jem kiszki, której jest krew, no po prostu szanuję to, co apostołowie napisali. A ja się tak protestanccy masaże wyspecjalizowali, że potrafią robić kiszki bez krwi. Nie wiem, czy wiecie o tym. Ale to taka drobnostka, takie wtrącenie do tego tematu. Krwią zwierząt ofiarowanych skrapia się ołtarz. Krew dokonuje pojednania z Bogiem. Pieczętuje zawieranie z Nim przymierza. Przelana zaś krew człowieka woła z ziemi o pomstę do Jahwe. I powiem wam, bardzo to przeżyłem, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. To pierwsze takie moje spojrzenie na tą sprawę, tak się zastanawiałem, dlaczego, Panie? Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to przelana krew człowieka woła z ziemi o pomstę do Jahwe, o pomstę do nieba. Na ziemi ukraińskiej, na dawnych naszych Kresach Wschodnich, przelano wiele krwi. A ja dzisiaj tu bym mógł zrobić wykład i opowiadać wam historię, co się działo i ile krwi tam zostało przelane, jakie morze ludzi tam wyginęło w tamtym rejonie. Ale to dzisiaj nie jest moim celem, bracia i siostry. Celem moim jest dzisiaj opowiadać wam o przymierzu we krwi. Krew jest bardzo ważna w Nowym Przymierzu. W Nowym Testamencie mówi o przymierzu we krwi. Na tle znaczenia krwi w ofiarach Starego Testamentu można zrozumieć sens przelanej krwi przez Pana Jezusa Chrystusa. Te wszystkie rytuały związane z krwią w Starym Testamencie wskazują na ofiarę, doskonałą, cudowną ofiarę, jaką jest baranek Jezus i Jego krew, tak jak krew tych ofiar przelewanych w Starym Testamencie jest również przelana. Krew Jezusa jest przelana w Nowym Testamencie, kiedy Pan zawiera przymierze z nami. Tak jak już powiedziałem, na tle znaczenia krwi w ofiarach Starego Testamentu można zrozumieć sens przelanej krwi przez Pana Jezusa. Jezus jest barankiem wielkanocnym. On umarł i Jego krew została przelana na Wielkanoc dla nas. I kiedy rozważamy całe to triduum, te trzy dni dotyczące zmartwychwstania, triumfu zmartwychwstania Jezusa, to najpierw zaczynamy od ofiary na krzyżu. To najpierw zaczynamy od przelania krwi i od słów Jezusa: wykonało się. A więc to wszystko już przystemplował Bóg. Znakiem jest krew. bez przelania krwi nie ma zbawienia, nie ma odpuszczenia win. Dlatego Jezus musiał umrzeć w taki, a nie inny sposób. Dlatego popłynęła z jego ran krew. I chciałbym teraz zacytować tekst, który każdy miesiąc, pierwszą niedzielę miesiąca, tutaj czytamy w zborze, kiedy obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Nowe przymierze we krwi mojej, mówi Pan Jezus. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę. A więc będziecie o tym pamiętać, będziecie sobie cyklicznie o tym przypominać. Tak jak święto Paschy było świętem dla Żydów, kiedy oni przypominali, opowiadali tą wieczerzę sederową, tą historię wyjścia z Egiptu. Tak my, kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską, opowiadamy historię, która wydarzyła się na Golgocie, gdzie Pan Jezus umarł za nasze grzechy, żebyśmy mogli mieć życie wieczne. Pozycja Chrystusa, pośrednika nowego przymierza, wynika z jego odkupieńczej śmierci. Nie ma innego pośrednika między ludźmi a Bogiem. Tym pośrednikiem, czytamy w Biblii, jest człowiek Jezus Chrystus. Tak jest napisane. Nie ma innych pośredników, tylko Jezus. I On jest pośrednikiem nowego przymierza. Dzięki Niemu to przymierze zostało zawarte, bo dzięki Niemu przelana została krew na krzyżu, na Golgocie. Celem nowego przymierza jest zbawienie od win i potępienia dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i poświęcają swoje życie prawdom i zobowiązaniom przymierza, nowego przymierza. Zostają ukształtowani w lud, który jest własnością Boga. Więc bracia i siostry, my też jesteśmy kształtowani, tak jak byli Żydzi kształtowani poprzez zakon. My też mamy zakon Chrystusowy. My też podążamy za Jezusem Chrystusem, za przykazaniem o miłości Boga, bliźniego. W Nim, w tym przykazaniu, tak jak Pan Jezus naucza, widzimy wypełnienie całego zakonu, doskonałe wypełnienie całego zakonu, wszystkich przykazań. A więc, moi drodzy, dzisiaj mogliśmy pooglądać sobie, myślę, że też wizualnie, dzięki temu, że pięknie nam tutaj Michał powyświetlał, widzieliśmy takie obrazy, takie znaki przymierza. I chciałbym, żeby gdzieś głęboko w was te znaki zapadły, żebyście, kiedy będziecie patrzeć na chleb, na wino, rozumieli, że to nowe przymierze. Kiedy będziecie patrzeć na tęczę, rozumieli, że Bóg was kocha i już więcej nie zniszczy ziemi potopem, wodą. Myślę, że to ważne, że rozumiemy przymierze, że ono ma swój stempel, że ma swój znak, który pochodzi od Boga. Chciejmy to rozumieć. Chciejmy też być wdzięczni Bogu za Pana Jezusa Chrystusa i Jego doskonałą ofiarę i Jego cudowne przymierze z nami zawarte dzięki Jego świętej krwi przelanej na Golgocie. Amen.